Dzień dobry, a tym gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski. Dzień dobry, panie marszałku, bo był też pan i marszałkiem, wieloletnim parlamentarzystą doświadczonym, ministrem finansów, wicepremierem kiedyś także. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, zapytam o to, co się dzieje w Warszawie. Jest Marine Le Pen, wielu jest z tym zbulwersowanych, że premier spotyka się z taką polityk. Ma prawo premier spotykać się i taka pani ma prawo być w Warszawie goszczona, czy nie?
Oczywiście, że premier może się spotykać z kim chce. No ale to, z kim się spotyka, kiedy się spotyka i po co się spotyka, to oczywiście podlega ocenie. Otóż co widzimy? Widzimy taką próbę budowy takiej międzynarodówki antyeuropejskiej, bo to jest faktycznie antyeuropejska międzynarodówka, gdzie...
Oni mówią o sobie eurorealiści bardziej niż eurosceptycy.
No, jak oni o sobie mówią, to wie pan, każdy o sobie mówi lepiej niż naprawdę jest. Tam mamy ludzi, którzy faktycznie Unię Europejską traktują wyłącznie jako, nie wiem, strefę Schengen. No i ci, którzy ewentualnie korzystają z pieniędzy unijnych, to znaczy więcej dostają, jak wpłacają, traktują ją jako bankomat. No tak traktuje właśnie Kaczyński Unię Europejską, to znaczy nic więcej tam nie potrzeba. Żadna wspólnota wartości, żadna wspólnota demokratyczna, tylko po prostu...
Ja wiem, że pan się może z tą wizją nie zgadzać, ale z drugiej strony w obliczu federalizacji, a ten proces jest widoczny, no ktoś ma prawo też być w kontrze i nie chcieć takiego procesu, patrzeć na rozwój Unii i jej przyszłość w inny sposób.
No oczywiście, tylko to jest dla Polski szkodliwe. Nie mówiąc o tym, Polska, trzeba pamiętać, że Polska jest tutaj słabszym krajem ekonomicznie. I jeżeli pójdziemy w kierunku budowy takich nacjonalistycznych państw, no to wtedy na przykład Niemcy, Francja, czy Hiszpania, czy nawet Włochy również, jeżeli zaczną na własną rękę finansować swoją gospodarkę, nie kierując się już ogólnymi zasadami, no przykładowo pomoc publiczna. Pomoc publiczna podlega regułom. Nie można po prostu dopłacać do swoich firm. Jeżeli pozwolimy na takie rozbicie Unii Europejskiej i Niemcy zaczną dopłacać do swojego przemysłu, to my nigdy nie będziemy w stanie przebić ich siły ekonomiczne.
No to zostawmy Marine Le Pen i skupmy się na właśnie finansach. Tarcza antyinflacyjna, rządowa, jak pan ocenia, jako też no, ekonomista, jest pan ekonomistą z wykształcenia, był ministrem finansów. Dobry pomysł, zły, kiedy zadziała?
Jeszcze do ostatniego tylko dodam jedną rzecz, mianowicie, że tam są organizacje wyraźnie prorosyjskie i proputinowskie. No nie da się po prostu prowadzić polityki europejskiej, uśmiechając się do Putina.
No wiem, ale z drugiej strony jest Angela Merkel, która jest politykiem, która no, jest matką chrzestną Nord Stream 2. Inwestycji bardzo mocno prorosyjskiej.
Tak, ale w tej sprawie akurat Unia Europejska, jako Parlament Europejski i tak dalej, jest krytyczny. Natomiast jeżeli pan Salvini paraduje po Placu Czerwonym w koszulce z Putinem, no to ja bardzo przepraszam, ale to nie jest partner do rozmowy. Wróćmy do tak. Inflacji.
Kiedy spadnie? Czy tarcza pomoże?
Tarcza pomoże przez 3 do 4 do 5 miesięcy. Najbardziej, jeżeli coś pomoże, to pomoże spadek cen ropy, jeżeli tylko kraje wydobywające zdecydują się zwiększyć produkcję.
No ale to czynnik zewnętrzny. No, to niezależne od polskich władz.
No, bo ja chcę powiedzieć, że polskie władze w tej chwili, po zaniedbaniach, które miały miejsce wcześniej, niewiele mogą zrobić w sposób szybki. Te zaniedbania były dwa główne. Jedno to było blokowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii przez 6 lat. To spowodowało, że w miksie, tak zwanym miksie energetycznym, węgiel w dalszym ciągu mocno się trzyma, a on jest drogi niestety. I tutaj nic nie można szybko zrobić. No, tu można tylko zmienić tę politykę. Ona da efekty za 2 lata, za 3 lata, za 4 lata. Ale to był wielki błąd. No i druga rzecz to polityka Narodowego Banku Polskiego, no, który pan prezes Glapiński, który powinien zacząć proces podwyższania stóp procentowych już mniej więcej w czerwcu, lipcu tego roku wychodził do narodu i mówił, że w ogóle absolutnie nie ma takiej potrzeby.
Pan wie, jako ekonomista, że to jest taka gra, że te stopy nie mogą być za wysokie, bo jeśli pieniądz będzie za drogi, to gospodarka nie ruszy, szczególnie teraz po COVID-zie, tak szybko i bezrobocie też może wzrosnąć. Dziś możemy się chwalić bardzo niskim.
Przecież te stopy były zerowe praktycznie. W związku z czym nikt nie domagał się od Glapińskiego, żeby on je natychmiast podniósł do 3 czy do 4%. Chodziło o to, żeby dać taki sygnał rynkom, że Narodowy Bank Polski będzie bronił Polski przed inflacją. Efekt tego, że nic nie zrobił, przeciwnie, mówił, że nie będzie tego robił, efekt jest taki, że z Polski odpłynęło 13 miliardów dolarów tak zwanych inwestycji portfelowych, to znaczy tych, które były lokowane w różnego rodzaju akcjach, obligacjach i tak dalej. W efekcie nastąpiło osłabienie kursu złotego, a osłabienie kursu złotego, dość znaczne, spowodowało wzrost cen tych importowanych surowców, które są rozliczane w dolarach. Więc w tej chwili, jakie działania można podjąć i trzeba by podjąć w tej chwili? Na pewno ta polityka stopy procentowej powinna być już wyraźnie w górę, stopniowo, ale wyraźnie w górę, dlatego że inflacja w tej chwili w Polsce zaczyna już być nie inflacją podażową, czyli rosną ceny surowców, tylko inflacją popytową. My mamy bardzo duży odłożony popyt na skutek różnego rodzaju transferów, które miały miejsce i ten popyt zaczyna w tej chwili atakować rynek. W związku z czym mamy wzrost cen żywności na przykład. Przecież
ludzie to czują, każdy, kto robi zakupy, to czuje, prawda?
A zatem trzeba wzmocnić kurs przede wszystkim przez politykę stopy procentowej NBP-u, ale także trzeba przestać wreszcie kłócić się z Unią Europejską w sprawie praworządności, pozyskać te euro, które tam czekają, dlatego że napływ tych euro do Polski umocni złotego, i to dopiero wpłynie w sposób dość wyraźny na obniżenie inflacji.
Ale rząd to chce robić, deklaruje, wyciąga rękę, deklaruje, że jakieś tam zmiany są przewidywane. Nie odnosi pan wrażenia, że to Unia dzisiaj się zamknęła na te deklaracje ze strony Warszawy?
No nie, Unia czeka na konkrety. No to musi być konkret. No,
są zapowiedzi. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną, no nie, głównie są zapowiedzi, że tej Izby nie będzie.
Zapowiedzi są od sierpnia chyba, kiedy pan prezes Kaczyński był uprzejmy powiedzieć, że Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła i my ją zlikwidujemy. Przecież wiemy doskonale. Minister Ziobro blokuje te wszystkie działania. Rząd jest zakładnikiem ministra Ziobro w tej sprawie.
A człowiek ministra Ziobry, czyli Sebastian Kaleta, mówi, że Unia w ten sposób na nas wpływa, bo chce zmienić w Polsce rząd. No że to Unia nas szachuje, a nie my Unię.
No tak, no ale przecież to jest absurdalne. No są określone reguły, są wyroki Trybunału Sprawiedliwości. Te wyroki nie są realizowane. Polska płaci, właśnie nie płaci, ale zapłaci kary, które są naliczane codziennie. Izba Dyscyplinarna miała być zlikwidowana, nawet nie ma ustawy. No chociaż pokazanie ustawy.
Jest zapowiedź. Nie? Panie marszałku, za moment kończymy część radiową, więc w tej części jeszcze pana spytam o przyszłość marszałka Grodzkiego, bo wielu polityków opozycji pasjonuje się sytuacją ministra Mejzy i domaga się jego dymisji, a immunitet profesora Grodzkiego cały czas jest zawieszony. Ta sprawa była zawieszona.
Tą sprawą zajmuje się wicemarszałek Borusewicz, który poinformował, że
troszkę opóźnia to wszystko.
Że ten wniosek, który prokuratura złożyła, jest wnioskiem niekompletnym, niewystarczającym do tego, żeby poddać go debacie i głosowaniu.
Prokurator mówi co innego.
No, prokurator mówi co innego, ale przecież my wiemy, jak działa prokuratura pod rządami pana Ziobry.
A może byłoby klarownie, gdyby profesor Grodzki sam się zrzekł tego immunitetu, to nie przesądzał żadnej winie. I po prostu sytuacja byłaby czysta. I wtedy z czystą sumieniem moglibyście domagać się dymisji ministra Mejzy.
Ja myślę, że w sprawie ministra Mejzy, bo w ogóle nie można porównywać sytuacji ministra Mejzy z sytuacją marszałka Grodzkiego. Te zarzuty, które są wysuwane pod jego adresem, są nieudokumentowane. Część osób się już wycofała z tych zarzutów. Jeden z działaczy Solidarności z Gdańska, który oskarżał profesora Grodzkiego, wycofał się i przeprosił go. Mamy tu do czynienia z wyraźną akcją polityczną. Natomiast w sprawie Mejzy Mamy do czynienia z oczywistością, a to utrzymywanie go na stanowisku...
porozmawiamy za sekundę w internecie i zachęcamy do tego naszych słuchaczy. rmf24.pl i rmf24. Tam czekamy na Państwa. Przypomnę, marszałek Marek Borowski jest naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia w internecie. Dlaczego ta sprawa z ministrem Mejzą tak długo się przeciąga, jak Pan na to patrzy?
No to jest oczywiste. No, to przecież... Kaczyński po usunięciu grupy Gowina z rządu i z większości właściwie rządowej, po rozbiciu jej, znalazł się w takiej sytuacji, że jest w tej chwili uzależniony z jednej strony od kilkunastu posłów pana Ziobry, z drugiej strony od kilku, nie wiem, ośmiu czy dziewięciu posłów pana Bielana, od dwóch czy trzech posłów pana Kukiza, wreszcie od dwóch posłów niezależnych, w tym pana Mejzy. To jest taki patchwork, który powstał.
Ale myśli pan, że dymisja Mejzy pociągnęłaby za sobą sprzeciw tych niezależnych posłów, o których pan mówi? No to jest jeden człowiek, jeden poseł Mejza, który jeśli by stracił stanowisko w rządzie, no ten głos... jest ważny, ale nie decydujący.
Panie redaktorze, pan mnie pyta, czy Mejzę trzeba zdymisjonować.
Nie, ja
trzeba.
Pytam, dlaczego to trwa
oczywiście,
tak długo.
Oczywiście, trzeba, nie oglądając się na nic. Rzecz jasna, obawia się, Kaczyński się obawia, jak sądzę, tego, że zdymisjonowanie Mejzy w sytuacji, w której mogą się pojawić zastrzeżenia, a już gdzieś tam się pojawiają, do innych, na przykład do pana Bortniczuka, że jak zrobi ten pierwszy ruch, no to będzie pytanie, dlaczego nie robi drugiego albo trzeciego. No niestety te osoby, ci politycy, którzy są w ekipie rządowej, no to nie są wszyscy czyści jak łza. No i
z polityką tak bywa, że do niej lgną nie wszyscy krystaliczni.
Bywa, tylko chcę przypomnieć na przykład tym może młodszym słuchaczom, którzy tego nie mogą nie pamiętać. Gdzieś w okolicach 2010-2011 roku mieliśmy wielką aferę w Platformie Obywatelskiej. Był tam wtedy taki przewodniczący klubu, pan Chlebowski.
To był chyba nawet 2008 albo 2009
rok. Albo 2008 albo 2009, tak. No więc jednak 12 lat temu, prawda? Pan Chlebowski rozmawiał z pewnym biznesmenem, któremu obiecywał wstawić pewną poprawkę do ustawy. Tak na marginesie ten biznesmen miał rację. Ale oczywiście metoda załatwiania tej sprawy była nieetyczna. Nie wstawił tej poprawki, bo się nie dało wstawić tej poprawki. Ale sam fakt, że tak działał, wywołał wielkie oburzenie. Co zrobił Tusk wtedy? Natychmiast zwolnił go z funkcji przewodniczącego klubu.
No właśnie, tylko że był ważnym politykiem dla Platformy.
I następnie pozbył się tych, którzy z nim kooperowali z rządu. Między innymi Schetyny i innych. To było natychmiastowe i szybkie działanie. A przecież to była, na dzisiejsze standardy, to była drobna sprawa. Dzisiaj mamy sytuacje, w których ludzie, którzy dopuszczają się rzeczy, które natychmiast powinny być ukarane, pozostają w rządzie.
To jak pan przewiduje, co się może wydarzyć w najbliższym czasie? W kwestii właśnie wiceministra Mejzy. Zostanie na stanowisku, czy odejdzie?
Ja myślę, że trwa praca w tej chwili nad tym, żeby pan Mejza sam zrezygnował. I myślę, że jak to w PiSie, trwa dyskusja na temat tego, co w zamian. Jak pan Kołakowski się obraził i stwierdził, że występuje z klubu i niestety jeden głos jest mniej, to dano mu funkcję doradcy w banku, już nie pamiętam, czy Gospodarstwa Krajowego, czy innym, za kilkadziesiąt tysięcy złotych. W związku z tym tu, w tej chwili ja sądzę, że trwa taka praca z panem Mejzą. Słuchaj, kochany, wiesz co, to się tak nie da. Zrezygnuj, a my ci zapewnimy miękkie lądowanie.
To jest taki moment zwrotny w polityce polskiej, tej krajowej, jak pan na to patrzy?
No, już było parę takich momentów, które wydawały się zwrotne, jak na przykład słynne wybory kopertowe, które były niezgodne z konstytucją, ze wszystkim. Wydano 70 milionów złotych można powiedzieć, jak krew w piach, są winowajcy i oczywiście nadal świetnie funkcjonują. To były sprawy respiratorów, gdzie też oczywiście nic się nie stało. I takich spraw, to jest sprawa Ostrołęki, gdzie wydano prawie 2 miliardy złotych po nic.
Ale ja politykę obserwuję takich... od kilku dekad i wiem, że i w czasach Platformy takie osoby były, i afery, i w czasach SLD, kiedy pan był działaczem tamtej partii.
Ale nagromadzenie, panie redaktorze, polityka ma to do siebie, że afery się zdarzają. Tylko po pierwsze, czy jest reakcja, i po drugie, jak jest nagromadzenie tego. Otóż rządy PiS-u spowodowały ogromne nagromadzenie tego rodzaju afer, nepotyzmu, lokowania swoich ludzi masowo, po prostu bez żadnych kompetencji w spółkach. Więc patrzmy też na ilość takich przypadków. Więc pan pytał o te punkty zwrotne, dlatego nie sądzę, żeby to był jakiś punkt zwrotny. To jest raczej kropla, która drąży skałę i widzimy, że jeśli chodzi o notowania PiS-u, aczkolwiek można powiedzieć, że jak na historię Polski to nie są złe ciągle, bo są tam w okolicach 30%, trochę powyżej 30%, ale jednak w porównaniu z tym, co PiS miał, to jest to już systematyczny, dość, powiedziałbym, stabilny spadek. To jest właśnie wynik tych kropel, które drążyły skałę.
Panie marszałku, ważny dziś dzień także dla PSL-u. PSL to jest taka partia, która mimo różnych, mówiliśmy o sondażach, wahań w sondażach, zawsze w tym parlamencie się znajduje. Dziś wybór prezesa i chyba to nie będzie zaskoczenie, bo Władysław Kosiniak-Kamysz raczej nie ma konkurenta, mimo formalnie, że ma konkurenta, ale tak naprawdę to on jest jedynym liderem. No ale do Rady Naczelnej chce dojść Waldemar Pawlak. Jak pan widzi ten jego powrót do polityki? Będzie to coś znaczyło, czy nie?
No, Waldemar Pawlak to jest taki Wańka Wstańka. Ja pamiętam, był okres, kiedy musiał odejść z kierownictwa PSL-u i z przewodniczenia PSL-owi, a potem wrócił i nawet został wybrany. Także nie należy go przekreślać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby on wygrał te wybory na przewodniczącego Rady. Wypowiedział się w tej sprawie wicemarszałek Zgorzelski, który z tego co wiem w PSL-u cieszy się dość dużym poważaniem. No i stwierdził, że to jest kandydatura dla PSL-u niebezpieczna.
Waldemar Pawlak.
Tak.
No dobrze, ale jest to człowiek, który może zmienić PSL? Jest w ogóle taka potrzeba, jak pan to... widzi. No znacie się doskonale z Waldemarem Pawlakiem.
Tak, no PSL na pewno znajduje się w sytuacji trudnej, dlatego że wszystko jednak w Polsce zmierza z oporami i z zakrętami, ale zmierza jednak do pewnej unifikacji sceny politycznej. W gruncie rzeczy mamy z jednej strony PiS, wprawdzie rozrywany wewnętrznymi sprzecznościami, moim zdaniem nieukształtowany do końca. Grupa Ziobry ewidentnie steruje w kierunku Konfederacji, jakiejś takiej grupy typu Le Pen czy Salvini, żeby to porównać. Z drugiej strony mamy Koalicję Obywatelską i Polskę 2050, które na pewno będą ze sobą współpracować. One się nie różnią jakoś bardzo programowo. No i pozostaje Lewica skromna i pozostaje PSL, który szuka swojego miejsca.
Pójdzie w stronę konserwatystów, czyli Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej w stronę liberałów, czyli Koalicji Obywatelskiej?
Myślę, że w kierunku PiS-u nie pójdzie. Chyba, żeby PiS się rzeczywiście podzielił. To znaczy, gdyby odciął to skrzydło radykalne, to ziobrowskie, to ewentualnie. Natomiast, ponieważ na to są małe szanse, to w tym kierunku nie pójdzie. I zresztą dotychczasowa współpraca PSL-u z Platformą, z Koalicją Obywatelską pokazywała, że raczej tu są naturalne możliwości współdziałania. Jak do tej pory wieszczono już wielokrotnie koniec PSL-u i to się nigdy nie sprawdzało, dlatego ja w takim wieszczeniu raczej udziału nie wezmę.
Panie marszałku, a co z lewicą? Bo ja sobie tak wczoraj przygotowując się do rozmowy zdałem sprawę, że te takie twarze, czy wręcz ikony dawnej lewicy jak pan Cimoszewicz, pan Miller, Belka, Rosati, wy wszyscy jesteście dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej. Taka lewica stara jest jeszcze potrzebna dla kogoś w Polsce, czy nie? No jest w Sejmie, tak, ja wiem.
Jeżeli są wyborcy, no to widać jest potrzebna. No. Natomiast moim zdaniem kłopot tej lewicy instytucjonalnej naszej polega na tym, znowu na tym samym, co z PSL-em. Mianowicie, że ta druga, niepisowska strona, jak popatrzymy na program dzisiaj, ten na razie niepisany, ale ten mówiony i także w głosowaniach w Sejmie na program Koalicji Obywatelskiej, na program Polski 2050, no to widzimy, że pewne takie sztandarowe elementy programu lewicy, jak na przykład prawa kobiet, są całkowicie wchłonięte i przystosowane również
w Koalicji Obywatelskiej
czy w Polsce 2050.
To może trzeba sztandar lewicy wyprowadzić już tak na dobre.
Powiem pana, ja nie będę tego doradzał absolutnie. To sami członkowie decydują na ten temat. Ja już powiedziałem, dopóki są wyborcy, to partia istnieje. Ale ja myślę, że raczej, biorąc pod uwagę, że te różnice programowe między Koalicją Obywatelską, Polską 2050, a lewicą, są czasami trochę sztucznie nadmuchiwane, a tak naprawdę one są niewielkie, że raczej to będzie szło w kierunku pewnego porozumienia, nie wchłonięcia, ale pewnego porozumienia a tych ugrupowań.
Kto jest dziś liderem lewicy dla pana w Polsce?
No, liderem mamy dwóch liderów. No, jest pan Czarzasty i pan Biedroń, to są liderzy lewicy. Jest tam również pan Zandberg, prawda?
To formalnie, a nieformalnie?
Proszę pana, no nie ma takiego lidera, który jakby zrobić wybory na przykład powszechne, czy nawet wybory w ramach jakichś rad krajowych i tak dalej, to uzyskałby 90% głosów.
Słyszałem, że we wewnętrznych badaniach robionych przez Klub Lewicy wychodzi, że liderem lewicy dla wielu Polaków, dla większości Polaków jest, uwaga, Rafał Trzaskowski.
Nie znam tych badań. Ale powiem szczerze, że nie zdziwiłbym się. Dlatego, że Rafał Trzaskowski reprezentuje, to znaczy nawet w Koalicji Obywatelskiej, która jak wiadomo ma różne skrzydła i przecież ma to lewicowe skrzydło również. Rafał Trzaskowski, zresztą on to pokazał w kampanii prezydenckiej, że to jest takie liberalno-lewicowe, liberalne w sensie nie ekonomicznym, tylko w sensie poglądów. Lewicowe skrzydło Platformy Obywatelskiej, więc absolutnie zresztą wyborcy lewicy na niego no, dość tłumnie głosowali.
Czyli czekają nas być może jakieś zmiany na scenie politycznej, choć pewnie jeszcze nie teraz. Panie marszałku, zapytam o jeszcze inną sprawę. Sprawa Jerzego Urbana, uniewinnionego prawomocnie przed rokiem w procesie obrazu uczuć religijnych, trafiła do nowej Izby Sądu Najwyższego. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie wniósł prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który domaga się ponownego rozpatrzenia sprawy. To chodzi o sprawę starą, nie wiem, czy pan pamięta, tygodnik nie, tak, 2012 pamiętam. Rok, okładka, gdzie był Jezus Chrystus wpisany w drogowy znak zakazu, obrazu uczuć religijnych.
Moim zdaniem nie było tam żadnej obrazy uczuć religijnych i decyzja sądu jest tutaj prawidłowa. Natomiast Ziobro uparcie gra na tych wyborców, między innymi dyrektora Rydzyka, pokazuje, że jest tutaj niezachwianym obrońcą wiary. To jest cały czas budowanie swojego zaplecza po to, żeby w momencie, w którym ewentualnie przy wyborach Kaczyński chciałby się jego pozbyć, zablokowałby mu wstęp na swoje listy, to żeby on mógł ze swoją partią spokojnie wystartować w wyborach, przejść próg 5-procentowy. I do tego celu próbuje wykorzystać izbę, która powstała już nielegalnie, na mocy nielegalnej izby
Sądu Najwyższego.
KSR-u i próbuje przy pomocy tych sędziów unieważnić ten wyrok, który został wydany. To nie jest jego pierwsza interwencja tego typu.
Ja wiem, że to jest wyrok sprzed wielu lat i wiem, że sprawa dziś może nie budzi takich emocji, jakie budziła wtedy, ale sam pan też przyzna, że ta granica obrazu uczuć cudzych religijnych jest w Polsce podnoszona niebezpiecznie. Być może będzie coś kiedyś tak groźnego jak we Francji, kiedy jeden tygodnik zrobił taką kładkę i potem były kłopoty.
No, to były kłopoty akurat z terrorystami muzułmańskimi. Nie sądzę, żeby...
No, chrześcijanie są tu łagodni, ale,
polscy chrześcijanie...
ale też mogą być oburzeni.
Nie, więc Rymana, kwestia uczuć religijnych jest kwestią bardzo skomplikowaną. Kiedy następuje rzeczywiście ta obraza uczuć religijnych? Mogę tylko powiedzieć, ja znam tę okładkę, znam ten rysunek. On absolutnie nie obrażał żadnych uczuć religijnych. On polemizował z pewnym podejściem fundamentalistycznych chrześcijan do religii i do osób, które tych wartości nie podzielają, które są ateistami na przykład.
Panie marszałku, ostatnie 3 minuty do 9:00 spytam pana o ważny dzień i ważny pakiet, bo dziś 4 grudnia, Barbórka w dawnych czasach bardzo hucznie obchodzona, święto górnictwa. Węgiel był naszym bogactwem, dziś na to patrzymy troszkę inaczej. Jest pakiet Fit for 55, który ograniczy całkowicie i spalanie, wydobycie węgla. No i zapytam pana w tym dniu właśnie takim ważnym dla górników, jak pan myśli, trzeba zablokować ten pakiet czy nie? Bo są różne głosy tu w Polsce. Niektórzy mówią, trzeba postawić weto.
Nie uważam, żeby trzeba
było... Dla dobra Polski i Europy.
Tak, nie uważam, że trzeba było blokować ten pakiet. Trzeba natomiast spróbować uzyskać z Unii maksymalne wsparcie dla zmian, które trzeba wprowadzić. Myśmy tu mówili wcześniej o kwestiach inflacji, o tym, że odnawialne źródła energii były lekceważone i blokowane przez rządy PiSu. Ale tam była jeszcze jedna rzecz, mianowicie mówi się o tym, że no, za spalanie węgla trzeba płacić dodatkowo, znaczy elektrownie muszą płacić, muszą wykupywać certyfikaty. Rzeczywiście muszą, ale pieniądze z tych certyfikatów nie płyną do Unii Europejskiej, tylko płyną do budżetu polskiego. I one miały być przeznaczone właśnie na promowanie odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, po pierwsze, trzeba zdecydowanie przestawić te kwoty na wsparcie restrukturyzacji kopalń Śląska.
No to już się dzieje, ten proces jest. Rząd tutaj postawił na to, żeby te kopalnie wygaszać. Ja mówię o tym pakiecie, który, jak wielu ekonomistów mówi, sprawi, że znaczne części, nie tylko w Polsce, ale w Europie społeczeństwa będą po prostu bardzo ubogie. Nie będzie ich stać na nic.
Ten pakiet przecież nie jest jeszcze przyjęty. Ten pakiet jest dyskutowany. W związku z tym w pewnych jego fragmentach można pewne daty, pewne terminy jednak przesunąć, czy pewne wskaźniki, które są do osiągnięcia. To nie jest tablica z wykutymi zasadami, które trzeba stosować. Dlatego oczywiście, że Polska nie jest jedynym krajem, która ma tam zastrzeżenia do tego, więc chodzi o to, żeby go nie obalać całkowicie w tym sensie. Natomiast, żeby lepiej dostosować go do możliwości Europy.
Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję, panie senatorze. Dziękuję, panie marszałku. Dobrego dnia dla państwa.